Ta miękka litewska okupacja kończy się w sposób w zasadzie nieoderwalnie związany z polityką zagraniczną ZSRS i nawet później Rosji. To znaczy, Sowieci markują dobre zamiary, budują w danym państwie swoją agenturę, a później wywołuje zamieszki i powołuje do życia swój własny rząd. Rosjanie udzielają wtedy tak zwanej bratniej pomocy i w ten oto sposób Litwa staje się kolejną republiką sowiecką. Do Wileńszczyzny docierają więc sowieckie służby i budowanie konspiracji staje się dużo trudniejsze na tym obszarze.
Bez wątpienia tak. Tu też należy sobie jasno powiedzieć, że Sowieci byli bardzo skuteczni, jeżeli chodzi o aparat policyjny i potrafili skutecznie rozpracowywać polską konspirację. I na ziemiach wschodnich możemy mówić tak naprawdę o prawie całkowitej dekompozycji struktur konspiracyjnych polskiego państwa podziemnego przed 1941 rokiem, co bardzo wyraźnie widać później w okręgach takim jak Poleski, Wołyński. Te okręgi nigdy tak naprawdę się nie odrodzą, nie będą one reprezentowały poważnego potencjału zbrojnego, za co między innymi zapłaci ludność cywilna na Wołyniu, ludność polska, którą będą wyrzynali Ukraińcy. Do tego nie dojdzie na Wileńszczyźnie, o czym sobie jeszcze powiemy, właśnie dzięki temu, że Armia Krajowa potrafiła w odpowiednim momencie stanowczo zareagować i Litwinów, którzy prowadzili antypolskie działania, ukarać. Tak, Sowieci doprowadzają do szeregu aresztowań, między innymi aresztują komendanta okręgu wileńskiego, podpułkownika Nikodema Sulika, posługującego się pseudonimem Karol Jotko, aresztują szereg innych oficerów, między innymi i Fruga, ale co bardzo ważne, nie rozbijają całkowicie okręgu, dołu zostają i przetrwały do 22 czerwca 1941 roku, czyli do tego czasu, kiedy Niemcy atakują Związek Sowiecki. Po kilku dniach Wilno znajduje się w rękach niemieckich. Jeszcze przed ewakuacją miasta NKWD postanawia wywieźć więźniów z Łukiszek, również Gracjana Fruga. Zostają oni umieszczeni w takim składzie na dworcu w Wilnie. Na szczęście ten bałagan, na szczęście dla Szczerbca, jest tak duży, że wykorzystują go kolejarze i odczepiają kilka wagonów od składu więziennego. Pociąg rusza bez tych kilku wagonów, w których jest kilkudziesięciu oficerów i podoficerów Wojska Polskiego, którzy później będą stanowili kościec okręgu wileńskiego. No i Fruk wychodzi na wolność i powraca do działalności konspiracyjnej i obejmuje komendę nad dzielnicą, garnizon konspiracyjny miasta Wilna jest podzielony na dzielnice, tych dzielnic jest cztery, przejściowo pięć, on obejmie komendę nad dzielnicą B, czyli Śródmieście.
No właśnie, tu też jest dosyć ciekawe zagadnienie, bo faktycznie po realizacji planu Barbarossa i po zajęciu Wilna przez Niemcy, polskie struktury konspiracyjne odżywają. Wydaje się, że III Rzesza była dużo mniej skuteczna od komunistów w walce z polskim podziemiem.
Niemcy byli na pewno mniej skuteczni. Druga rzecz, o której też sobie trzeba powiedzieć wprost, Niemcy na Kresach Wschodnich byli dużo mniej zainteresowani rozbijaniem polskiego podziemia. Dosyć szybko zorientowali się, że jest to naturalny sojusznik w walce z Sowietami. Do dziś wzbudza to w społeczeństwie zupełnie niepotrzebne kontrowersje, ale należy pamiętać, że tak Okręg Wileński, jak i Okręg Nowogródzki utrzymywały regularne kontakty z Niemcami. Nie jest to forma oczywiście kolaboracji, o tym nie może być mowy i te struktury prowadziły działania antyniemieckie, ale potrafiły w pewnych momentach podejmować współpracę z Niemcami na zasadzie dobra i ochrony ludności cywilnej. Potężne zgrupowanie na Nowogródczyźnie Adolfa Pircha Góry Doliny. W momencie, w którym Sowieci praktycznie byli bliscy wyrżnięcia żołnierzy tego zgrupowania, mordowali polską ludność cywilną, sowieccy partyzanci, bo pamiętajmy, że odejście Sowietów na wschód, a zmiana okupanta na niemieckiego nie sprawiła, że Sowieci zniknęli. Wręcz przeciwnie, oni zostali jako oddziały partyzanckie, składające się częściowo z uciekinierów z getta wileńskiego i z innych. Byli to sowieccy żołnierze, którzy uciekli z niewoli. Byli to również tzw. okrążeńcy, czyli żołnierze Armii Czerwonej, którzy wyrwali się z okrążeń, z kotłów, nie zdążyli razem z pozostałymi jednostkami i ta zbieranina tworzyła oddziały partyzanckie. Oddziały partyzanckie, które bardzo szybko zostały zebrane w ramach jednego dużego sztabu partyzanckiego, na czele którego stał Panteleimon Ponomarienko i jednym z zadań sowieckiej partyzantki była właśnie likwidacja struktur polskiego państwa podziemnego, polskich oddziałów partyzanckich, czyli utrzymanie tego terenu w takim posłuszeństwie w stosunku do Sowietów. I tutaj Sowieci jako pierwsi zaczęli z nami taką bezpardonową walkę, której jednym z przykładów jest lato 1943 roku, gdzie wymordowano oddział porucznika Antoniego Burzyńskiego Kmidzica. Prawie że w całości kilkudziesięciu chłopaków zostało wybitych przez Sowietów, sam dowódca został również zamordowany, mimo że wcześniej oddział ten nie prowadził jakichkolwiek działań przeciwko Sowietom, a wręcz przeciwnie, planowano wspólne akcje z nimi. Więc tak postępowali Sowieci. Ale rzeczywiście i raz, że późniejszym okresie taka nie do końca niemiecka wola likwidacji polskiego podziemia, a w początkowym okresie oczywiście nieznajomość realiów terenu powoduje to, że po czerwcu 1941 roku Okręg Wileński bardzo szybko się rozrasta, no i staje się jednym z najsilniejszych struktur konspiracyjnych na terenie naszego kraju. Mimo że teren jest trudny, nie jest on jednorodny etnicznie, to udaje się kierując samu pracami okręgu podpułkownikowi Aleksandrowi Krzyżanowskiemu Wilkowi stworzyć sprawną, dużą, no i przede wszystkim potrafiącą bronić polskiej ludności strukturę. Czerwiec prowadzi działalność konspiracyjną do września 1943 roku w ramach garnizonu. Kończy się ona w taki dla niego dosyć niefortunny sposób, ale też, jak późniejsze śledztwo wykaże, było trochę w tym jego winy. Otóż w kierowanej przez niego dzielnicy doszło do dekonspiracji. Niemcy, czy też bardziej litewska policja Sauguma wpadła na trop konspiratorów służących pod rozkazami Szczerbca. W wyniku tego, iż zaniedbano elementarne zasady konspiracji, czyli do jednej ze skrzynek kontaktowych wrzucono listy awansowe wraz z niestety nie tylko z pseudonimami, ale i z nazwiskami odznaczonych żołnierzy, co też w naturalny sposób doprowadziło do tego, że posypały się aresztowania. Szczerbiec uniknął tego i otrzymał pozwolenie na wyjście do lasu wraz z kilkoma zagrożonymi konspiratorami. I właśnie we wrześniu 1943 roku wychodzi, kieruje się w rejony Jeziora Dubieńskiego. Jego oddział przybiera nazwę Lotny Oddział imienia Króla Bolesława Chrobrego. Przybiera tę nazwę dlatego, iż w garnizonie konspiracyjnym, zwłaszcza w dzielnicy B, bardzo duże znaczenie odgrywali narodowcy szeroko pojęci, ale przede wszystkim skupieni w RNR Falanga i ONR ABC. I falangiści, i ONR-owcy, młodzież wszechpolska, ci ludzie, którzy z racji wysokiej próby ideowości byli kośćcem pułku pancernego, jednego z elementów dzielnicy B, i właśnie na cześć tej formacji Szczerbiec nadaje nazwę temu na razie liczącemu zaledwie ponad 10 ludzi oddziałowy. Wychodzą w rejon Jeziora Dubińskiego, tam budują taką ziemiankę, nazywaną przez nich samych bunkrem. Tutaj dołączają kolejni ochotnicy, oddział szkoli się, przechodzi różnego rodzaju pierwsze akcje bojowe, które uczą ich, jak walczyć, jak wygląda to rzemiosło partyzanckie, jak trudna to też jest wojna. Przy okazji zmagają się z tymi pierwszymi problemami, z wszami, brudem, różnego rodzaju chorobami, zimnem, to wszystko, co towarzyszy trudnemu życiu partyzanckiemu. W tym czasie do oddziału też dołącza jeden z kluczowych funkcyjnych, czyli ówczesny kapral, później awansowany do stopnia porucznika Romuald Reis Bury. On będzie szkoleniowcem oddziału i to rzeczywiście będzie człowiek, który będzie potrafił z tych młodych chłopców, bo przypomnijmy, że to są najczęściej chłopcy z gimnazjum, 17, 18, 19-letni w tym pierwszym momencie. Ludzie, którzy jeszcze wcześniej nie służyli w wojsku, więc nie mają doświadczenia bojowego. Tego wszystkiego większość z nich dopiero musi się nauczyć. I tutaj Bury staje na wysokości zadania, robi to świetnie. Dochodzi do tego, że na przykład partyzanci z zawiązanymi oczami potrafią rozebrać karabin, złożyć go, wyczyścić. Ma to powodować to, żeby w ciemnościach usuwali zacięcia. Muszą umieć obsługiwać każdy rodzaj broni. Przypomnijmy, w partyzantce nie ma standardowego, jednego modelu jest broni, jest to, co zdobędą, to partyzanci mają, więc ilość systemów broni jest bardzo duża, więc też partyzanci muszą je wszystkie poznać. Z biegiem czasu oddział się rozrasta, opuszcza ziemiankę i na przełomie 43 na 44 rok już w takich południowych częściach powiatu wileńsko-trockiego i w północnych częściach powiatu oświęcimskiego zaczyna prowadzić taką wojnę już manewrową, z której Szczerbiec będzie słynął. Czyli oddział maszeruje nocami, zawsze gęsiego, zajmuje wieś w dzień, tam partyzanci odpoczywają, jedzą, szkolą się, przed zmrokiem wychodzą, ewentualnie wykonują w tak zwanym międzyczasie akcje bojowych. Tych akcji jest kilkanaście, między innymi akcja na Worniany, gdzie uwolniono kilkudziesięciu Żydów. To jest akcja na Turgiele, to jest kilkanaście akcji, kilkanaście zasadzek drogowych i w tym czasie oddział dosyć dobrze zostaje uzbrojony i na początku 1944 roku będzie już liczył około 70 żołnierzy.
No i w konsekwencji oddział lotny zostaje przeformowany w 3. Wileńską Brygadę Armii Krajowej. Raz, że zaangażowanych żołnierzy jest coraz więcej, a dwa, że zbliżający się front będzie wymagał od żołnierzy podziemia jeszcze większego wysiłku.
Tak, oddział się bardzo szybko rozrasta. Według instrukcji komendy okręgu po uzyskaniu pewnej liczebności oddział partyzancki może być przemianowany na brygadę. Po osiągnięciu tego stanu, czyli ponad 100 ludzi, zostaje przemianowana właśnie na brygadę. Z racji utworzenia i liczebności miała być pierwszą brygadą. Miała otrzymać numer porządkowy 1, ale Szczerbiec był osobą bardzo przesądną i wierzył w trójki. Jeżeli przejrzymy się, to w gro akcji bojowych była wykonywana albo 13, albo 23, albo 3, albo chociaż o 3 w nocy. Zawsze miał na te trójki bardzo duże do nich sympatie i starał się, żeby ta trójka gdzieś tam była. Nawet była taka anegdota, że jego żona z domu była trzeciakowa, więc bierze ten numer 3, chociaż powszechnie mówi się Szczerbcowa Brygada, Brygada Szczerbca, w ten sposób jest określane. No i bardzo szybko oddział staje się najlepszą jednostką liniową Okręgu Wileńskiego. Przypomnijmy, tych jednostek jest kilkanaście. Mamy w porządku brygady od 1 do 10, 12, później jeszcze 13, 23, 24, także to jest około 15 razem z ORKO, 15 dużych oddziałów liczących po kilkuset żołnierzy. Tutaj nie ma zrzutów na Wileńszczyźnie, to wszystko sami zdobywają, są świetnie umundurowani, świetnie uzbrojeni, ba, Szczerbiec jeszcze wiosną 44 roku motoryzuje swój oddział. Na terenie miasta działa gang, tak zwany gang samochodowy, który uprowadza samochody i sprowadza je na prowincję, tam gdzie stacjonuje oddział. Wykonują akcje bojowe i zasadzki na szosach i w ten sposób zdobywają kolejne samochody. Wiosną 44 roku brygada de facto opanowuje całe połacie powiatu wileńsko-trockiego do tego stopnia, że Niemcy tam się nie zapuszczają. Polacy likwidują litewską administrację, bo przypomnijmy, że to Litwini administrują w terenie, na zlecenie oczywiście Niemców. Trzecia brygada likwiduje te posterunki policji, likwiduje administrację litewską i de facto Szczerbiec, można powiedzieć, jak taki udzielny książę feudalny, rządzi na tych ziemiach. Bardzo sprawiedliwie wyznacza ciężary, czyli jedne wsie dostarczają jedzenie, druga na przykład leczy chorych, jeszcze inna szyje płaszcze, inna naprawia buty, tak to mówię, taki system poniekąd feudalny, ale nie krzywdzący ludności cywilnej. I przypomnijmy, że nie tylko polską ludność Szczerbiec chroni. Chroni Białorusinów, chroni też przed sowiecką partyzantką, częściowo też ludność litewską, także chroni wszystkich obywateli państwa polskiego, tak, bez względu na wyznanie czy też na pochodzenie.
No właśnie, i to też jest dosyć takie charakterystyczne dla Szczerbca. Trwa wojna. Zewsząd słyszy się o okrucieństwie i mordach, denuncjacjach. Jest to też życie w ciągłym strachu i często właśnie te okoliczności wypaczają charakter człowieka. U kapitana Fruga nie ma jednak śladów takiego wypaczenia.
Brak takich śladów, chociaż trzeba pamiętać, że w tej trudnej wojnie partyzanckiej Szczerbiec też potrafił podejmować decyzje, których od niego wymagano. No, takim przykładem będzie na przykład akcja w Lasach Stockich, gdzie trzecia brygada zlikwidowała bandę rabunkową. To była grupa Żydów, którzy z bronią w ręku rabowali polską ludność cywilną. Nie było innej możliwości, trzeba było ich zlikwidować i ten oddział rzeczywiście został zlikwidowany. Tego typu akcji trzecia brygada przeprowadziła więcej. Również przeprowadziła chociażby na Wielkanoc 44 roku serię likwidacji konfidentów sowieckich. Jeden z dowódców zdobył taką listę, więc takie tego typu działania prowadzono. Ale Szczerbiec, zdając sobie sprawę, że wojna partyzancka jest jedną z najtrudniejszych wojen, dbał też o zdrowie moralne żołnierzy, tak to nazwijmy. Czyli starał się ich wolny czas zagospodarować. Na przykład w trzeciej brygadzie powstało mnóstwo piosenek, wystawiano teatry, przymierzano się do drukowania własnego organu prasowego. Dbał o to, żeby żołnierze rozwijali się duchowo, rozwijali się intelektualnie i żeby wojna, mówiąc już tak kolokwialnie, nie zaczadziła ich śmiercią. To było dla niego bardzo ważne i widzimy szereg czynności, które doprowadzały do tego. Nawet, aby nie obciążać nadmiernie żołnierzy likwidacjami, stworzył żandarmerię i to ta żandarmeria składająca się z ludzi wyselekcjonowanych będzie dokonywała likwidacji czy też rozstrzeliwała. Również należy zwrócić uwagę, że utrzymywał żelazną dyscyplinę w oddziale. I tutaj, znowu użyję takiego kolokwializmu, nie było zmiłuj się. Pamiętajmy, że w partyzantce tak Szczerbiec, jak i wielu innych dowódców stosowano prostą zasadę. Każde przestępstwo, które było zagrożone przez polski kodeks karny karą do 5 lat więzienia, było karane wyciorami, jeżeli winę udowodniono. Wszystko powyżej było karane z reguły śmiercią. I tak też w trzeciej brygadzie postępowano. Jeżeli partyzant coś ukradł, zabrał coś komuś z domu, traktowano to jako że był człowiekiem uzbrojonym, posiadał broń, jako rozbój z bronią w ręku. Automatycznie wymierzano karę śmierci. I takich wyroków w brygadzie mamy kilkanaście, jeżeli partyzanci zhańbili mundur, wystąpili przeciwko ludności, której mieli bronić, byli rozstrzeliwani. Tutaj Fruk, jak i jego funkcyjni, a tu powiedzmy też warto o tym wspomnieć, miał niezwykły dar do doboru ludzi. On się nie kierował, czy ktoś był oficerem, czy był oficerem przedwojennym, nie kierował się stopniem, on dobierał w sobie funkcyjnych ze względu na zdolności. No sam przykład już wywołanego tu Burego, który był przedwojennym kapralem, dowodził pierwszą kompanią szturmową, czyli tym najbardziej elitarnym pod oddziałem brygady. a inni oficerowie przydzieleni do brygady już później, no na przykład pełnili w sztabie takie czysto jakieś protokolarne funkcje, że tutaj rzeczywiście te kluczowe obsadzał ludźmi, do których miał pełne zaufanie i którzy w boju udowodnili, że potrafią w tej wojnie partyzanckiej odpowiednio działać, dowodzić, mają odpowiednie nerwy. Mamy jeden przykład, kiedy się pomylił, ale bardzo szybko tego dowódcę odwołał.
Dziadek pani Moniki również ma za sobą służbę w konspiracji. Zdaje się, że działał nawet na Wileńszczyźnie w tamtym okresie, w którym funkcjonowała jeszcze 3. Wileńska Brygada Armii Krajowej. Chętnie byśmy o tym posłuchali.
Jako młody mężczyzna zakończył służbę zasadniczą, tą 3-letnią. Później jako już dorosły poszukiwał pracy tam w okolicach miejsca jego zamieszkania, czyli w okolicach Łomży. Tej pracy nie znalazł, więc wyjechał do Warszawy i kiedy tylko wybuchła wojna, dziadek nie wahał się. Chciał oczywiście bronić Polski i razem ze swoją drużyną, bo był dowódcą drużyny, został skierowany na front właśnie w okolice Grodna, Wilna i kto wie, może, że rzeczywiście miał taką okazję służyć w tej 3. Wileńskiej Brygadzie Armii Krajowej, bo właśnie na tych terenach ta brygada funkcjonowała.
Niestety, w okresie PRL-u o faktycznych dokonaniach i działalności AK nie można było za dużo mówić, przez co w wielu przypadkach nawet najbliższa rodzina niewiele wie o faktycznych dokonaniach swoich najbliższych. Kombatanci najzwyczajniej w świecie woleli nie mówić o tej karcie w swojej historii, żeby nie narażać na niebezpieczeństwo swoich najbliższych czy rodziny. Ale to wskazuje nam jeszcze jedną ważną rzecz i taką wskazówkę. Obecnie są przecież jeszcze pośród nas osoby, które brały udział w tych wydarzeniach, które były bezpośrednimi świadkami tych wydarzeń, więc możemy zaczerpnąć wiedzę z pierwszej ręki.
Tak, zdecydowanie. To rzeczywiście te piękne biografie, te postawy patriotyczne, one stanowią wzór do naśladowania dla współczesnych żołnierzy i staramy się nie tylko podczas szkoleń, ale podczas całej działalności i funkcjonowania brygady te historie przypominać. I tutaj posłużę się takim przykładem. Kapitan Jerzy Widejko, pseudonim Jureczek, który zresztą służył właśnie razem ze Szczerbcem, był najmłodszym żołnierzem 3. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Mieliśmy okazję go poznać osobiście. Mało tego, pan kapitan już niestety świętej pamięci często przyjeżdżał na szkolenia, spotykał się z żołnierzami. Również też porucznik Jerzy Kwietniewski, on również pojawiał się na tych szkoleniach, opowiadali swoją historię i często patrząc na tych żołnierzy, którzy słuchali tych opowieści, często ci tacy najbardziej twardzi, a nawet można by powiedzieć ci tacy niepokorni, no po prostu słuchając tych wiadomości, kruszeli i uginały im się kolana i niejednokrotnie było widać, że oni są naprawdę poruszeni tą historią, bo słyszeli przecież tą historię z ust osób, które rzeczywiście walczyły o tą naszą wolność i poświęciły swoją młodość po to, żebyśmy my żyli w lepszej rzeczywistości.
Tak jak wspominał pan Michał, Szczerbiec dbał o zdrowie moralne swojego oddziału i spotkania współczesnych żołnierzy z kombatantami też pozytywnie wpływają na tę morale. Jest to taki kompas moralny, z którego możemy korzystać.
Zgadza się. No my, no nie wszyscy musimy znać szczegółowo biografię tych wszystkich bohaterów, ale na pewno powinniśmy pamiętać o tym, co oni dla nas zrobili i co im zawdzięczamy, więc mamy taką możliwość, że możemy tym osobom osobiście po prostu podziękować za ten trud poniesiony, za tą gotowość do poniesienia tej największej straty, tak, jaką mogłoby być życie i za takie wzorowe wypełnienie tej przysięgi.